Dzień dobry wszystkim i witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu Digitalks, w którym dzisiaj skupimy się na fascynującym temacie nowych możliwości rynku pracy. Bardzo dużo mnie o to pytacie. Bardzo dużo pytacie na LinkedInie, dyskutujemy na Instagramie. Wiem, że możliwość przekwalifikowania się, dołożenia sobie nowych kompetencji, możliwość poszukiwania nowych zawodów, nowych ścieżek jest dla Was bardzo ważna. I zarezonowały z Wami takie dwa tematy, którymi się chcę dzisiaj zająć, czyli szeroko pojęty rynek pracy w obszarze ESG. Zaraz będę szerzej tłumaczyła, nie wszyscy ten skrót potrafią rozszyfrować albo dogłębnie go rozumieją. Czyli chodzi o temat obszaru środowiskowego, społecznego i tak zwanego zakresu ładu korporacyjnego, a także drugi temat, sztuczna inteligencja, oczywiście. Jak te dwa segmenty kształtują przyszłość zawodów, co to oznacza dla nas wszystkich w kontekście zatrudnienia. Tym razem nie gdybamy i nie wychodzimy jakoś daleko w przód, bo mówimy o tym, co jest teraz. No to startujmy. Statystyki. Statystyki z mojego ukochanego raportu, który cytuję Wam wielokrotnie, Światowe Forum Ekonomiczne, zresztą Davos, w tej chwili kolejna edycja World Economic Forum, a te raporty bardzo dużo mówią o tym, ile miejsc pracy zostanie zastąpione przez maszyny właśnie związane z automatyzacją, ale wszystkie te raporty z Światowym Forum Ekonomicznym na czele pokazują, że powstanie więcej nowych ról związanych właśnie z rozwojem technologii, niż tych ról zostanie zautomatyzowanych. Co w związku z tym dla nas istotne? Absolutnie, żebyśmy się rozwijali i serwowali tak zwaną ucieczką do przodu, bo w pewnym momencie ponownie wykształci się trochę podział pracy między ludźmi a maszynami, tak? I dla jednych i dla drugich będzie miejsce, ale w kompletnie różnych sektorach gospodarki. I to jest trochę tak, że my jako ludzie musimy się trochę przesunąć w tych obszarach i w tych kompetencjach, które i tak osobiście uważam nie do końca nam służą. Natomiast będziemy za to mogli zaadresować takie obszary, na które nigdy nie mamy czasu, bo jesteśmy przepracowani, bo biegniemy zbyt szybko, bo jest cała masa pracy. Mam wrażenie, że od pandemii tej pracy jest jeszcze więcej. I teraz jeśli podzielimy się trochę z technologią, to na te ważniejsze rzeczy, bardziej ludzkie, jak myślenie, jak praca kreatywna, jak wymyślanie, jak rozwiązywanie trudnych, skomplikowanych problemów, ale też takie krytyczne myślenie, łączenie kropek, przyglądanie się światu, jak on się zmienia i wyciąganie z tego wniosków dla nas, to wszystko zostanie dla ludzi. No właśnie, według danych z takiego raportu Global Sustainable Investment Alliance, aktywa zarządzane zgodnie z zasadami ESG w 2020 roku już osiągnęły poziom ponad 35 bilionów dolarów na globalnym rynku, co stanowi 35% wszystkich zarządzanych aktywów w 5 głównych rynkach globalnych. Co to pokazuje? Przede wszystkim, że nie jest to żaden niszowy trend, ale że jest to jeden z głównych nurtów w ogóle w światowej gospodarce. No dobra, co to jest ESG, dlaczego jest ważne? Przede wszystkim, czym jest ESG, jakie ma znaczenie dla dzisiejszego rynku pracy. ESG to jest taki termin, który się odnosi do różnego rodzaju praktyk biznesowych, które mogą mieć pozytywny wpływ na świat i pozytywny wpływ społeczny oraz mogą zapewnić o bardziej odpowiedzialne zarządzanie organizacją. I z jednej strony jest to oczywiście kwestia ochrony środowiska, kwestia zmian klimatycznych, ale nie tylko, bo w zakres tego wchodzi też coś takiego jak na przykład etyka biznesowa albo szeroko pojęta sprawiedliwość społeczna, która też się w obszarze ESG mieści. Coraz częściej firmy rozumieją, że inwestycje w obszar ESG to nie jest tylko filantropia, że my mamy fundację, stworzyliśmy sobie fundację i tam jest jakaś nisza związana z ESG. Nie. ESG to jest temat, który mocno dotyczy biznesu. Inwestycje w ESG mogą prowadzić do bardzo dużych, długoterminowych korzyści i również poprawiać nam wydajność finansową. I jest taki raport McKinsey, który mówi, że firmy z wysokim wynikiem w rankingu ESG często doświadczają niższych kosztów swojego kapitału, mniejszej zmienności i znakomicie lepszej wydajności operacyjnej. Tego byśmy sobie wszyscy życzyli w naszych organizacjach. I teraz, ponieważ te trendy się mocno rozwijają, pojawiają się też nowe zawody, o których sobie dzisiaj pogadamy. I to są takie, tylko dam Wam na początek zajawkę, specjalista czy specjalistka do spraw zrównoważonego rozwoju, analityczka ESG, czy też na przykład firmach, które też chcą wprowadzić odpowiedzialne inwestycje, właśnie menadżer czy dyrektor, czy dyrektorka do spraw odpowiedzialnych inwestycji. Ultra ważny zawód, który się też pojawił niedawno na horyzoncie. Te role wymagają po pierwsze mocno głębokiego zrozumienia ekologicznych i społecznych wyzwań, przed którymi stoimy, więc ten obszar musi być bardzo zeksplorowany na tych stanowiskach, ale też na przykład często umiejętności w zakresie finansów czy analityki. Bardziej na części pierwsze rozbiorę te zawody za chwilę, bo jest jeszcze drugi wątek, o którym sobie dzisiaj rozmawiamy, i to jest cały biznes AI związany z AI, ze sztuczną inteligencją. Mam wrażenie, że jak się kładę spać, to z AI na ustach i budzę się również z AI na ustach, niedługo będzie mi się śnić. Ale z drugiej strony cieszę się, że jest taki boom na ten temat, bo widzę, że interesujecie się, że wszyscy się interesujemy tym tematem, że przejrzeliśmy trochę na oczy, że to nie jest tylko temat dla ludzi z IT, a jak bardzo dużo mojej działalności jest związanych z kobietami, z edukacją kobiet, i cieszę się, że kobiety zaczęły interesować się obszarem sztucznej inteligencji i widzieć swoją przyszłość kariery w sztucznej inteligencji. W drugiej części podcastu trochę wam opowiem o twardych i o miękkich zawodach w obszarze sztucznej inteligencji, bo i takie tam są. Jak wiecie, ja jestem mocno sceptyczna do tego, że wszyscy powinniśmy być matematykami. Świat na pewno nie byłby wtedy fajny. Może matematyka i fizyka, w ogóle nauki ścisłe, jest super fajny i ciekawy obszar. Oczywiście eksperci w tej dziedzinie są nam szalenie potrzebni, ale równie potrzebni są nam terapeuci, psychologowie, fizjoterapeuci, lekarze, prawnicy, filozofowie, etycy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli zawody stricte humanistyczne, które równie mocno pchają świat do przodu. No właśnie. I przemysł AI jak zmienia taki rynek pracy? No właśnie, mocno zmienia. I AI będzie też odpowiedzialna za eliminację niektórych tradycyjnych ról, ale właściwie nie całkowitych ról moim zdaniem na obecnym etapie, a rozmawiamy sobie o takiej perspektywie teraz do 5 lat, ale przede wszystkim za zastąpienie pewnych kompetencji, a właściwie wymiany tych kompetencji na trochę inne w zakresie naszych obowiązków, ale również właśnie za kreowanie całej masy nowych, wcześniej nieistniejących zawodów. I teraz znowu ulubiony mój raport Światowe Forum Ekonomiczne, nawet jeszcze ta poprzednia wersja z 2020 roku pokazywała, że AI stworzy kilkadziesiąt, bo prawie 100 milionów nowych miejsc pracy na całym świecie. To się zresztą pokrywa z tym raportem, który został wydany w 2023. I to są stanowiska, które będą wymagały zupełnie nowego zestawu umiejętności. Na to powinniśmy zwrócić uwagę. Takich umiejętności jak na przykład zarządzanie dużymi zbiorami danych, jak rozumienie machine learning, czy w ogóle szeroko pojętej sztucznej inteligencji, czy na przykład rozwój systemów automatyzacji. I teraz oczywiście, że wielu z nas może się obawiać, że sztuczna inteligencja zagrozi ich obecnej pracy, i oczywiście mamy pełne prawo się tego obawiać, ale w rzeczywistości na obecnym etapie tego się nie będzie działo dużo. Tylko w przypadku takich bardzo łatwych, wręcz takich, mogłabym powiedzieć, bardzo podstawowych zakresów obowiązków, które są ultra powtarzalne, które w ogóle powinny być zautomatyzowane, a ci ludzie zagospodarowani w innych obszarach. AI generalnie dla nas otwiera drzwi i okna do szeregu bardzo fajnych, ekscytujących nowych możliwości. Rozwój sztucznej inteligencji doprowadził do powstania wielu różnych ról, jak inżynieria danych, taki obszar, jak specjaliści do spraw uczenia maszynowego, ale również na przykład psycholog AI, tak? To jest zawód, który pomaga w projektowaniu systemów, żeby były bardziej intuicyjne w interakcji z ludźmi. I to jest taki nieoczywisty zawód, o którym pewnie wcześniej nie słyszeliście, który jest bardzo interesujący z tej perspektywy. To, na co warto też zwrócić uwagę, że rozwój AI ma ogromny wpływ na poprawę efektywności w wielu branżach, a te efektywności inaczej byśmy nie poprawili. Weźmy chociażby sektor medyczny, sektor zdrowotny, no bo tam jest ogrom działań AI, pomaga, nie wiem, chociażby w analizie obrazów medycznych, o tym dużo teraz mówię w różnych podcastach, w przewidywaniu wyników leczenia, w znakomitej personalizacji każdej terapii, jest cała masa chorób, które są bardzo niszowe, a jednocześnie ktoś na nie choruje, tak? I ten jeden pacjent chciałby być też wyleczony, więc ta personalizacja, też personalizacja w podejściu, co tu dużo mówić, no jakby na jedną osobę jeden krem działa, a drugi nie działa, a co dopiero jeśli mówimy o terapiach związanych z jakimiś ważnymi aspektami naszego zdrowia. Zdecydowanie AI poprawi nam jakość opieki nad pacjentami, bez dwóch zdań. Wróćmy sobie do tego naszego core'owego tematu, czyli jakie ma znaczenie ESG AI w kreowaniu nowych zawodów. Otóż ma ewidentnie ogromne. Kiedy sobie patrzymy na te dwa obszary, widzimy, że one są trochę jak dwie strony tej samej monety. Bo z jednej strony mamy ESG, które koncentruje się na odpowiedzialności społecznej, na zrównoważonym rozwoju. Tutaj na przykład rocznie zapotrzebowanie na przykład na specjalistów do spraw zrównoważonego łańcucha dostaw, tak? Czyli jak cały łańcuch od momentu produkcji pierwszego komponentu danego produktu, który na koniec ląduje u mnie, nie wiem, w skrzynce, w inpoście, poprzez wszystkie elementy, jak ten produkt się dalej finalnie tworzy, kto go tworzy, gdzie on się przemieszcza, jak dociera, jaki jest koszt jego dotarcia. Te wszystkie elementy i takie też bardzo świadome łańcuchy dostaw, tak żeby na przykład ja jako konsument miała na przykład możliwość wglądu w to. Ja chcę zobaczyć, jak wygląda łańcuch dostaw produktu, zanim go kupię. I to powinno być też mi udostępnione. Więc z jednej strony rośnie potrzebowanie tutaj, w tym obszarze, na specjalistów do spraw zrównoważonego łańcucha dostaw, które na przykład mogą pomagać firmom poprawić ten łańcuch, zmniejszyć ślad węglowy, ale też poprawić pod kątem etycznym, prawda, żeby tam się po drodze nie pojawiły jakieś nieetyczne elementy, jakaś praca dzieci, praca w warunkach zagrażających zdrowiu i tak dalej, gdzie wciąż cała masa produktów tak się tworzy. W 2020 roku był taki raport Carbon Disclosure Project, CDP, który pokazywał, że firmy, które angażują dostawców w działania na rzecz klimatu, mogą nawet zaoszczędzić na każdym wydanym dolarze do 16 dolarów w zakresie zarządzania emisją gazów cieplarnianych. No to nawet jeżeli firmy nie są stricte etyczne, no to na coś takiego, na taką oszczędność na pewno się połaszą. Z drugiej strony mamy sztuczną inteligencję, która otwiera drzwi zupełnie nowym specjalizacjom technologicznym. Będą nam potrzebni specjaliści do spraw etyki AI. Tak sobie, nie wiem, czy pamiętacie, jak opowiadałam dosłownie chwilę temu i publikowałam trendy technologiczne na 2024, to ta etyka sztucznej inteligencji miała też dużą wagę i to się odzwierciedli w poszukiwanych zawodach. Po co one są? No przede wszystkim, by zapewnić, że systemy AI są projektowane i wdrażane w sposób uczciwy i sprawiedliwy. Na tym nam bardzo powinno zależeć. W 2021 roku był taki raport Deloitte, który wskazywał, że już wtedy, zanim jeszcze w sumie pojawiła się generatywna sztuczna inteligencja, że 74% firm uważa, że dla ich sukcesu jest to absolutnie kluczowy temat. Tak? Edukacja i rozwój umiejętności. Zauważamy, że rynek pracy coraz bardziej poszukuje osób z wiedzą interdyscyplinarną. Dla ESG oznacza to połączenie wiedzy z zakresu finansów, ekologii i nauk społecznych. Tak, wszystko razem. Dla AI potrzebna jest znajomość informatyki, matematyki, ale też na przykład psychologii zaskakująco. Był taki ciekawy raport Jobs on the Rise na LinkedInie, który wymienia, że role takie jak inżynier AI czy naukowiec danych są wśród najszybciej rozwijających się specjalizacji. Edukacja coraz częściej stara się adresować jakieś odpowiedzi na te potrzeby, oferuje specjalistyczne kursy, programy, jakieś kursy data science, które są dostępne na przykład na takich platformach edukacyjnych jak Coursera czy edX. No trochę brak wciąż tej edukacji po polsku, wiecie dobrze, bo ja się ciągle wożę z zamiarem opisywania tych przeróżnych kursów dla was i wielokrotnie wychodzę z takiego kursu rozczarowana, bo jak wiecie, staram się z kolei bardzo etycznie podchodzić, czyli nie rekomenduję wam czegoś, zwłaszcza w obszarze edukacji, za co ktoś na przykład mi zapłacił, ja tego nie sprawdziłam, to się u mnie nigdy nie przydarzy, zresztą od takich organizacji pieniędzy w ogóle nie biorę. Natomiast w międzynarodowych kursów jest troszeczkę lepiej, natomiast coraz więcej jest też tego na uczelniach, na uniwersytetach na całym świecie i coraz więcej jest tych potrzeb adresowanych takich właśnie, żeby odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Przyszłość pracy w ESG i w AI przedstawia się bardzo dynamicznie, bardzo warto na te sektory patrzeć. Sektor ESG, zwłaszcza w świetle porozumień klimatycznych i zmieniających się na całym świecie regulacji bardzo dynamicznie, jest kluczowym elementem strategii coraz większej liczby firm na całym świecie. Nie wiem, PwC w swoim raporcie ESG Threat or Opportunity pokazuje, że zarządzanie ryzykiem ESG i taka transparentność w tym obszarze stają się bardzo ważnymi czynnikami sukcesu dla przedsiębiorstw. I w przedsiębiorstwa nie dość, że to części wiedzą, to po części czytają takie raporty jak te od PwC i rośnie dla nich wartość tych zawodów. Z kolei AI, co na przykład pokazuje McKinsey w swoich badaniach, przyczynia się do wzrostu wydajności, pomaga tworzyć nowe, bardziej atrakcyjne, dynamiczne metody, modele biznesowe i zmienia i poprawia metody pracy, co właśnie już mówiłam na początku, powoduje, że mamy więcej czasu na rzeczy lepszej jakości, takie, które rzeczywiście są bardziej dla ludzi. W przyszłym roku i w tej dekadzie, drugiej jakby połowie naszej dekady, zobaczymy, jak tradycyjne role ewoluują lub zastępowane są przez wszelkiego rodzaju nowe, gdzie wiedza z zakresu AI i zasad ESG staje się absolutnie fundamentalna. To może obejmować zawody, które jeszcze od niedawna wydały się być pewne, tak jak księgowi czy analitycy rynku, którzy będą bardzo mocno wsparci przez AI. Niektóre z ich kompetencji, niekiedy wręcz połowa, będą absolutnie zastępowane i będą potrzebowali nowych umiejętności w zakresie analizy danych, zrównoważonego raportowania i tak dalej. Więc jakby przesuną się trochę, coś im zostanie odebrane, coś będą musieli dobudować. Ewidentnie zrównoważony rozwój i sztuczna inteligencja to są dwa duże megatrendy, które już wywierają dzisiaj ogromny wpływ na rynek pracy, na biznes, kreując zapotrzebowanie na bardzo nowe kompetencje. Rosnąca presja prawna ze strony Unii Europejskiej i rządów poszczególnych państw. Wróciłam dosłownie w tym tygodniu z Brukseli z takiego ogromnego briefingu z dyrektorami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi za różne technologie i te elementy takich obwarowań prawnych dotyczących technologii, zresztą bardzo mądre, plasujące też Europę w ważnym miejscu na mapie świata. No ogromnie rośnie zapotrzebowanie tam na ekspertów. Także również firmy na całym świecie muszą wdrażać całościowe strategie ESG, transparentnie raportować wpływ swojej działalności na środowisko i społeczeństwo. To już jest wymóg prawny, a nie tylko takie widzimisię. Stąd ci wszyscy specjaliści są pilnie poszukiwani i powinni potrafić opracować wiarygodne raporty, na przykład emisji gazów cieplarnianych z uwzględnieniem na przykład pełnego łańcucha wartości, przeprowadzić na przykład dogłębny audyt śladu węglowego naszych produktów czy też procesów w organizacji, bo one też mają ślad węglowy, zaprojektować na przykład opakowania zero waste albo zapłodnić jakby tę część organizacji, żeby takie opakowania zostały zaprojektowane, czy na przykład zoptymalizować zużycie wody w fabryce, czy też w organizacji. Docelowo firmy będą musiały osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, co oznacza mega rewolucję w firmie w niemal każdym aspekcie ich działania. Jednocześnie postępująca automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji, machine learningu, robotyce diametralnie zmieni sposób pracy bardzo wielu branż, od bankowości po medycynę, od handlu po produkcję przemysłową, po rolnictwo. Coraz szerzej stosowane są systemy analiz, chatboty, wirtualni asystenci obsługi klienta, całe takie armie botów, inteligentne wyszukiwarki produktów, autonomiczne maszyny i pojazdy, półautonomiczne. Tak naprawdę już w 2021 roku ponad 25% dużych firm na świecie zainwestowało we wdrożenie zaawansowanych technologii AI, a to było jeszcze przed w ogóle wielkim boomem generatywnej sztucznej inteligencji. No i dziś pilnie poszukiwane są talenty potrafiące zaprojektować, zbudować, bezpiecznie wdrożyć modele uczenia maszynowego w organizacjach i to zarówno dotyczy inżynierów AI, jak i architektów systemów AI, czuwających nad integracją modeli z istniejącymi systemami IT w firmie. Rosnące znaczenie mają analitycy biznesowi AI, identyfikujący przypadki użycia tych technologii, które przynoszą właśnie jakieś takie mocno wymierne korzyści dla firmy, czyli na przykład wzrost sprzedaży, czy redukcję kosztów operacyjnych, czy zwiększenie bezpieczeństwa, pracy, to są wszystko bardzo ważne aspekty. No i tutaj w tych kompetencjach warto wymienić, to jest tak, na pewno zaawansowana znajomość języków programowania, to jest obsługa różnych popularnych frameworków machine learningowych, czy dogłębna wiedza na temat metod pomiaru i reportowania emisji gazów cieplarnianych w przypadku ESG, śladu węglowego, ryzyk ESG w łańcuchu dostaw, zdolności budowania analiz biznesowych i finansowych w zakresie opłacalności wdrożeń, na przykład AI, ona nie wszędzie się i nie zawsze opłaca, od sfreny zwrotu z inicjatyw proekologicznych w firmie, czy takich świadomość etycznych dylematów, które stoją zarówno przed projektantami, użytkownikami nowych technologii, ale też właśnie w obrębie ESG. W obszarze AI kluczowe jest zrozumienie ryzyka, na przykład nieuczciwości, czy braku przejrzystości, czy bezpieczeństwa tych modeli uczenia maszynowego, ale też metod minimalizacji z wykorzystaniem tych najnowszych dostępnych dla nas technik, jak na przykład explainable AI, tak? Taka technika. Jeszcze powiem Wam o takich kilkunastu zawodach związanych z ESG i zmianami klimatu, które będą zyskiwać na znaczeniu w ciągu najbliższych 5 lat i powiem też o takich zawodach AI. Więc jeśli chodzi o ESG, to będą takie zawody jak specjalista do spraw strategii klimatycznych, audytor czy audytorka śladu węglowego w organizacji, specjaliści do spraw raportowania ESG, doradcy do spraw transformacji net zero, specjaliści do spraw źródeł energii odnawialnej, menadżerowie łańcucha dostaw opartych na OZE, też bardzo ciekawy, ważny zawód, specjalistka na przykład czy specjalista do spraw gospodarki w obiegu zamkniętym, projektanci systemów retencyjnych wody, doradcy do spraw adaptacji do zmian klimatycznych, specjaliści do spraw regeneracji gleby, na przykład w niektórych organizacjach, audytorzy energetyczni, audytorzy termomodernizacji, menadżerowie floty pojazdów zeroemisyjnych, to też jest bardzo ciekawy nowy zawód, inżynierowie magazynowania energii, specjaliści do spraw projektów offsetowych i kompensacji emisji, legislatorzy, prawnicy do spraw zrównoważonego rozwoju, mnóstwo będzie zapotrzebowania na ten zawód. Wszystkie te stanowiska będą kluczowe i będą miały za zadanie sprostać różnorodnym wyzwaniom kryzysu klimatycznego, co staje się coraz ważniejsze na agendzie i będą też pomagać realizować cele neutralności klimatycznej i zrównoważonego biznesu. Tak jak mówię, to jest dzisiaj klucz, a specjalistów w tym obszarze jest bardzo mało. Co warto zrobić, żeby się do takich zawodów przygotować? No, trzeba zdobyć odpowiednie wykształcenie. Nie mam konkretów, tutaj musicie sami poszukać, natomiast mnóstwo uczelni prowadzi już takie studia jak właśnie zrównoważony rozwój. Myślę, że w Polsce tych studiów troszeczkę jest. Zmiany klimatyczne, strategie przystosowawcze, OZE, efektywność energetyczna czy gospodarka o obiegu zamkniętym. O tych kierunkach, na przykład studiów podyplomowych, słyszałam dość sporo i sporo dobrego. Można też poprzestać na kończeniu specjalistycznych kursów i szkoleń. To niekoniecznie muszą być studia, czyli coraz więcej firm, coraz więcej platform edukacyjnych jak Coursera, edX i Udemy oferują kursy z obszarów takich jak audyt śladu węglowego, zarządzanie emisjami w łańcuchu dostaw czy projektowanie systemów retencji wody. To można zdobyć tę wiedzę, jak mamy podstawy biznesowe, podstawy pracy w biznesie, to są to po prostu kursy doszkaleniające. Można zdobywać różnego rodzaju certyfikaty i akredytacje, to jest ważny też obszar. Warto zdobywać takie certyfikaty jak Certified Carbon Auditor albo Certified Circular Economy Expert. To są wszystko też takie ciekawe certyfikaty. To, co robi, zwiększa naszą wiarygodność na rynku pracy. Można spróbować robić projekty lub staż w interesującej dziedzinie, na przykład w obrębie organizacji, w której już jesteśmy, angażować się w projekt analizy cyklu życia produktów w konkretnej firmie lub zdobyć staż w dziale zrównoważonego rozwoju dużego przedsiębiorstwa, rozwijać umiejętności miękkie. Ważna będzie umiejętność prowadzenia audytów, konsultacji, przygotowania budżetów, wniosków dotacyjnych i rozumienia realiów biznesowych. Ustawicznie można podnosić swoje kompetencje zawodowe i śledzić trendy w branży na różnych portalach branżowych, konferencjach, które są stricte poświęcone tym tematom, albo też spróbować spotkać się czy podejrzeć takich specjalistów na LinkedInie, czy poszukać takich podcastów, których też jest dużo. Przekwalifikowanie się w kierunku zielonych zawodów to jest bardzo dobra ścieżka rozwoju, która będzie miała długoterminowo dla nas mnóstwo miejsc pracy i ogromne perspektywy na przyszłość. Co jeśli chodzi o AI? 15 zawodów związanych z AI i pokrewnymi technologiami, które będą zyskiwać na znaczeniu w ciągu najbliższych 5 lat to inżynier machine learning, buduje i wdraża modele machine learningowe w organizacjach, to robi. Inżynier deep learning, to jest z kolei specjalista, osoba specjalizująca się w głębokim uczeniu i w sieciach neuronowych. Architekci rozwiązań AI, to są osoby projektujące złożone systemy, wykorzystujące sztuczną inteligencję, analitycy biznesowi AI z kolei identyfikują możliwości biznesowe dla technologii sztucznej inteligencji. Inżynierowie danych przygotowują, czyszczą i standaryzują ze zbiory danych do modelowania. Specjaliści do spraw etyki AI, tu z kolei z trochę innej strony zawód, oceniają systemy pod kątem odpowiedzialności, uczciwości. Inżynierowie robotyki, którzy przygotowują, projektują, programują roboty przemysłowe na przykład, albo usługowe. Specjaliści UX do spraw konwersacyjnych interfejsów AI, to też jest bardzo ciekawy zawód. Tu mogą przejść specjaliści UX-owi, którzy się nie specjalizowali w AI-u. Trenerzy algorytmów AI, którzy będą uczyć i weryfikować modele. Inżynier odpowiedzialnej AI będą minimalizować ryzyko braku przejrzystości i braku uczciwości systemów, które się też zdarzają. Oczywiście całe ogromna rzesza zawodów specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa sztucznej inteligencji będą zabezpieczać systemy, będą je modelować tak, żeby wewnątrz organizacji były bezpieczne oraz chronić przed atakami. Prawnicy do spraw legislacji AI, opiniujący, projektujący relacje dotyczące AI, tych osób będzie dużo potrzebnych. Brokerzy danych pozyskują, standaryzują i sprzedają dane do do modelowania AI, kontrolerzy algorytmów, którzy będą monitorować działanie systemów uczenia maszynowego, czy też specjaliści do spraw rozwoju sztucznej inteligencji w organizacji będą opracowywać z kolei z poziomu strategicznego takie inicjatywy i nadzorować te inicjatywy związane z AI, to będą niejako troszeczkę nowszej generacji eksperci od całej transformacji cyfrowej organizacji. Ale, i tu mam dla Was na koniec taką mikro niespodziankę, nie tylko twarde zawody związane z rozwojem sztucznej inteligencji, bo też jest wiele tak zwanych miękkich zawodów, czyli niekoniecznie dla matematyków, niekoniecznie dla IT, które zyskują popularność w najbliższych latach w związku z postępującą automatyzacją i sztuczną inteligencją i w obszarze sztucznej inteligencji będą miały wiele do powiedzenia. To są na przykład trenerzy chatbotów, które będą rozwijać chatboty i asystentów głosowych na podstawie rozmów z ludźmi, bardziej przygotowywać się do potrzeb rynku czy danej specyfiki naszego biznesu. Inżynierowie uczenia, tak, projektują i trenują algorytmy uczenia przez ich wzmacnianie. Specjaliści UX-ów, konwersacyjnych interfejsów AI będą projektować, będą odpowiedzialni za projektowanie przyjaznych interakcji na styku człowiek i sztuczna inteligencja. Tak jak widzimy, ta sztuczna inteligencja niekoniecznie jest jeszcze taka przyjazna w komunikacji z nami, jednak troszeczkę się musimy jej nauczyć i taka będzie funkcja tych specjalistów. Liderzy zespołów hybrydowych, ludzko-AI-owych, prawda, będą co zrobić? Integrować pracowników z systemami sztucznej inteligencji i sprawiać, że płynniej będzie ta współpraca wyglądała. Brokerzy miękkich talentów to będą osoby, które będą kojarzyli specjalistów niepodlegających automatyzacji ze szkolącymi firmy, tak? Psychologowie systemów AI będą badali wpływ interakcji człowieka z sztuczną inteligencją na decyzje, emocje, zachowania. Bardzo ciekawa grupa zawodów. Rzecznicy praw sztucznej inteligencji będą chronili prawa i interesy systemów sztucznej inteligencji, niekoniecznie nasze ludzkie. To też będzie ciekawa druga strona medalu. Konsultanci do spraw etyki algorytmów będą audytowali algorytmy pod kątem uczciwości, pod kątem na przykład braku dyskryminacji, co się dzisiaj często wciąż zdarza, rasowej, płciowej, jakiejkolwiek, jest tu mnóstwo zmiennych. Specjaliści HR do spraw współpracy człowiek-maszyna będą projektowali na przykład systemy motywacyjne, zestawy szkoleń, trenerzy kreatywności, ultra ważny zawód rozwijający kreatywne myślenie wśród pracowników w momencie, kiedy jest bardzo rosnąca automatyzacja i ta przestrzeń na to, żeby być kreatywnym, bardziej strategicznym, bardziej myślącym, skupionym na rozwiązywaniu tych skomplikowanych, wielowątkowych zadań, no będziemy mieli tę przestrzeń, ale będzie potrzeba troszeczkę pomocy, żeby nas ten obszar wciągnąć. Jak można się przygotować, przekwalifikować na takie wymienione właśnie przeze mnie miękkie zawody związane z AI? Bardzo warto pomyśleć, czy nie ma takich studiów lub zaawansowanych, takich długoterminowych kursów z zakresu interakcji człowiek-komputer, projektowania UX, ale takiego specyficznego w kontekście AI lub psychologii poznawczej. Znowu w kontekście AI to daje pewną bazową wiedzę o tym, jak ludzie komunikują się z maszynami, ale już właśnie w kontekście AI, tak? Wielkim potencjałem jest zdobywanie praktycznego doświadczenia poprzez staże, poprzez różnego rodzaju wolontariaty, nie bójmy się tego, przy projektowaniu chatbotów, uczenie się w praktyce, projektowanie algorytmów, rekomendacji lub na przykład zgłoszenie się do takich zespołów w naszej organizacji, które zajmują się rozwijaniem systemów AI. Bardzo ważne w tym drugim obszarze to jest rozwijanie umiejętności miękkich, czyli komunikacja, mediacje, perswazja, analityczne i kreatywne myślenie będą to kluczowe kompetencje. No, poszukiwanie wiedzy z zakresu etyki sztucznej inteligencji, psychologii pozytywnej, zarządzania zmianą, HR-ów, ale właśnie w kontekście technologicznym oraz metod design thinking, czyli takiego kreatywnego właściwie rozwiązywania problemów, ale tych metodologii jest sporo. Oczywiście jest cała masa profesjonalnych szkoleń, tak jak mówię, bardzo ważne, żeby na nie uważać, dlatego że oczywiście też sztuczna inteligencja stała się tematem modnym i cała masa domorosłych ekspertów, którzy wczoraj się nauczyli, a dzisiaj dzielą się wiedzą bez ładu i składu i często z błędami, nawet przy dobrych chęciach, jest cała masa. Więc ja zawsze mówię wszystkim, którzy mnie pytają przez media społecznościowe, czy to jest wartościowy kurs, czy to jest wartościowy kurs. Po pierwsze, większość z tych kursów ma jakiś taki darmowy fragment. Zapiszcie się i zaufajcie sobie. Po drugie, sprawdźcie CV tego, kto w tym bierze udział jako trener, czy to jest osoba, która się zajmuje, która wcześniej robiła coś zupełnie innego, a teraz od roku jest nagle wybitnym ekspertem, czy wybitną ekspertką od AI, czy to jest ktoś, kto od lat jakby specjalizuje się w tych dziedzinach i to jest bardzo łatwo rozpoznać. Bardzo ważne jest, żeby być na bieżąco z trendami w branży AI, czytać case'y z wdrożeń poprzez branżowe portale, konferencje, podcasty, oglądać, słuchać, zdobywać certyfikaty, akredytacje. Jest coś takiego Certificate in AI Ethics, czy wszelkiego rodzaju inne certyfikaty. Dobrą strategią jest połączenie nauki z praktyką, ale też ciągły rozwój interdyscyplinarnych kompetencji, którzy łączą rozumienie AI z psychologią, komunikacją i kreatywnością, czyli trochę z dwóch stron. I powiem wam tak trochę przedsprzedam, że następny odcinek o tym właśnie będzie. O tym, jak się przekwalifikowywać, jak projektować u siebie ten taki lifelong learning. Ciągle jesteśmy w tej pierwszej części, pierwszym kwartale roku, gdzie ciągle myślimy sobie, okej, moje postanowienia noworoczne to. Więc taki zestaw postanowień, jak się przebranżowić, kwalifikować, jak znaleźć na to czas, będzie w kolejnym odcinku. Podsumowując dzisiejszy odcinek, ESG i AI to nie tylko modne słowa, ale to są realne sektory, które dzisiaj mocno kształtują rynek pracy. Każdy z nas może wykorzystać te zmiany jako szansę na swój rozwój. Dla tych, którzy są zainteresowani, jest teraz najlepszy czas, aby zainwestować w naukę i rozwój kompetencji w tych obszarach. Wiem, że sporo, kobiet jest dzisiaj na urlopach macierzyńskich i chce wrócić już troszkę w nowej formie na rynek pracy. To jest dobry moment, żeby się tym zająć. Zachęcam was oczywiście do śledzenia zarówno tego, co robi Digital University i fundacja, i spółka, ale też moich kont na Instagramie, na LinkedIn oraz regularnego słuchania podcastu Digitalks, również archiwalnych odcinków, to jest mnóstwo wiedzy na temat zmiany pracy, gdzie znajdziecie sporo informacji, które pomogą wam przygotować się do nowej pracy, do przekwalifikowania, do kwalifikowania. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze uważne słuchanie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, włączcie sobie powiadomienia, aby nie przegapić moich kolejnych odcinków i dzielcie się ze mną swoim zapotrzebowaniem, swoimi pytaniami, ale też dzielcie się z innymi, jeżeli uważacie, że to dobro jest wartościowe. Bardzo serdecznie wam dziękuję i do usłyszenia za tydzień.